Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Nasz program rozpoczniemy od aktualności watykańskich, w tym od relacji z audiencji ogólnej. Następnie audycja Rafała Łącznego poświęcona kazaniom Piotra Skargi. Na środowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Chrześcijanie nigdy nie mogą być pesymistami. Dobrze wiedzą, że historia, jej dramatyczne nieraz wydarzenia są miejscem konfrontacji pozornej potęgi zła z wszechmocą Boga, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Dziś ponownie ukazywał znaczenie modlitwy w Apokalipsie. Księga ta pokazuje nam, że Kościół jest głęboko zanurzony w historię świata i to właśnie w nim ma budować Królestwo Boże. W tym celu musi jednak patrzeć na świat z Bożej perspektywy, mówił papież. Myśl ta została wyjaśniona w polskim streszczeniu katechezy.
Dzieje świata trzeba widzieć w świetle trzech apokaliptycznych symboli: Bożego tronu, księgi, baranka. Tron jest znakiem obecności Boga, który kieruje losami świata. Jest blisko człowieka, pozwala mu się poznać, zawiera z nim przymierze, jest pełen miłości i przebaczenia. Zamknięta i opieczętowana księga zawiera Boży plan dotyczący dziejów zbawienia i człowieka. Tylko baranek, zmartwychwstały Chrystus, jest godzien otworzyć księgę, ukazać sens zdarzeń i plan zbawienia. Stopniowe otwieranie opieczętowanych kart, ukazując niegodziwość i grzech świata, przypomina Kościołowi, że do końca czasów przyjdzie mu wzrastać w rzeczywistości naznaczonej tragedią zła. Ma on jednak, zwyciężając zło dobrem, nieść światu orędzie zbawczej nadziei.
Benedykt XVI zauważył, że do takiego postrzegania rzeczywistości człowiek dorasta na modlitwie. To również modlitwa, na którą odpowiada wszechmoc Boga, pozwala nam stawić czoło dramatom codzienności, powiedział papież.
Wznosząc wzrok ku Bożemu niebu w nieustannej relacji z Chrystusem, uczymy się dostrzegania rzeczy w nowy sposób. Wszystkie nasze modlitwy ze wszystkimi ich ograniczeniami zostają oczyszczone i docierają do serca Boga. Musimy być pewni, że nie ma modlitw powierzchownych, zbytecznych. Żadna z nich nie idzie na marne i na każdą z nich Bóg odpowiada, choć niekiedy w sposób tajemniczy. Bóg nie jest obojętny na nasze prośby. Interweniuje, daje odczuć swą moc i pozwala usłyszeć swój głos na ziemi. Potrafi wstrząsnąć systemami złego i je obalić. Niekiedy w obliczu zła możemy odnieść wrażenie, że nic nie da się zrobić. Jednakże to właśnie nasza modlitwa jest pierwszą i najbardziej skuteczną reakcją na zło. Dzięki mocy Boga nasza słabość okazuje się skuteczna.
Do tematu katechezy papież nawiązał też w słowie do Polaków.
Księga Apokalipsy pożre symboliczne wysieci ostatecznych wdraża nas w głębień modlitwy, która pozwala nam kontemplować Boga, wielbić Go, słuchać, dziękować, prosić Go o przebaczenie. Waszą modlitwą polecam moją bliską już podróż apostolską do Libanu. Upraszajmy dla mieszkańców Bliskiego Wschodu dar dialogu, pojednania i pokoju. Niech spełnią się dla nich słowa Chrystusa, pokój mój daję wam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
O modlitwę za swą podróż do Libanu papież poprosił też w specjalnym apelu w sprawie chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Zwrócił w nim uwagę na różnorodność libańskiego społeczeństwa, która jest jego bogactwem, pod warunkiem, że jest ona przeżywana w duchu pokoju i pojednania.
Dlatego też wzywam wszystkich chrześcijan na Bliskim Wschodzie, zarówno rodzimych, jak i tych, którzy przybyli tam niedawno, aby byli budowniczymi pokoju i pojednania. Prośmy Boga, aby umocnił wiarę chrześcijan w Libanie i na Bliskim Wschodzie oraz by napełnił ich nadzieją. Dziękuję Bogu za ich obecność i zachęcam cały Kościół do solidarności z nimi, aby mogli nadal świadczyć o Chrystusie na tej świętej ziemi, dążąc do komunii w jedności. Dziękuję Bogu za wszystkich ludzi i instytucje, którzy na różne sposoby pomagają im w tym względzie. Dzieje Bliskiego Wschodu pokazują nam, jak ważną, a często prekursorską rolę odgrywają różne wspólnoty chrześcijańskie w dialogu religii i kultur. Prośmy Boga, aby obdarzył ten region tak bardzo upragnionym pokojem w poszanowaniu uprawnionych różnic.
Szacunek dla przekonań, pism oraz wielkich postaci i symboli różnych religii to podstawowa przesłanka pokojowego współistnienia narodów. W ten sposób watykański rzecznik odniósł się do aktów przemocy, do jakich doszło w Egipcie i w Libii po rozpowszechnieniu w Stanach Zjednoczonych filmu uznanego za obraźliwy dla islamu. Protestujący zaatakowali amerykańskie placówki dyplomatyczne. W jednej z nich w Bengazji zginął ambasador USA w Libii.
Jak stwierdził ksiądz Federico Lombardi, po raz kolejny dało sobie znać tragiczne skutki niczym nieusprawiedliwionego obrażania i prowokowania wrażliwości muzułmanów. Jego zdaniem gwałtowne reakcje na takie działania jedynie pogłębiają napięcie i nienawiść, nakręcając przemoc, która jest nie do zaakceptowania. Przesłanie dialogu i szacunku wobec wszystkich wierzących różnych religii, które Ojciec Święty zamierza zawieść do Libanu, wskazuje drogę, którą wszyscy powinni podjąć, by razem zbudować współistnienie religii i narodów w pokoju, dodał ksiądz Lombardi. Piotr Skarga, kaznodzieja niepoprawny politycznie. Osiem kazań sejmowych księdza Piotra Skargi to pomnik XVI-wiecznej literatury polskiej. Jak przyznają znawcy tematu, nie jest to może najwybitniejsze dzieło, na miarę choćby Jana Kochanowskiego. Jednak przez stulecia kazania miały ogromny wpływ na innych pisarzy i publicystów, zwłaszcza tych poświęcających swoją działalność trosce o los ojczyzny. W cyklu swoich audycji Rafał Łączny powraca dziś do kolejnych kazań sejmowych królewskiego kaznodziei.
W ostatnim czasie, gdy pochylamy się nad postacią księdza Piotra Skargi, przypominamy jego największe dzieło – kazania sejmowe. Jezuita napisał je po obradach Sejmu w 1597 roku. Była to jego reakcja na wydarzenia w ówczesnej Rzeczpospolitej, na choroby, które według królewskiego kaznodziei toczyły kraj, a więc i rządzących. Przypomnieć należy, że ksiądz Piotr Skarga raczej swoich kazań nigdy nie wygłosił, co może wydawać się dziwne. Mówi ojciec Aleksander Jaceniak, jezuita, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie.
Na pewno nie wiemy, czy te kazania były wygłoszone w pełnej ich aktualnej czy znanej nam treści. Na pewno Piotr Skarga nie był kaznodzieją sejmowym i na pewno tych kazań nie wygłaszał do absolutnie wszystkich parlamentarzystów obecnych na obradach sejmowych. Natomiast istniały nabożeństwa na rozpoczęcie, na zakończenie Sejmu, istniały nabożeństwa w trakcie obrad sejmowych, które trwały miesiącami i wtedy Piotr Skarga mógł wygłaszać kazania, które dziś noszą miano kazań sejmowych. Zastanawiającą rzeczą jest to, że te kazania ukazały się po raz pierwszy drukiem jako swoisty dodatek do kazań na niedzielę i święta. Nie była to publikacja zupełnie odrębna aż do roku 1792, kiedy to bolesne proroctwa zawarte w tych kazaniach zaczęły się spełniać i właśnie wtedy kazania zaczęły być bardzo znane.
Kazania sejmowe księdza Piotra Skargi to 8 utworów. Każde z nich poświęcone jest innej chorobie, która zdaniem kaznodziei trawi Rzeczpospolitą. Do tej pory wspomnieliśmy o 4 z nich. Pierwsze ma charakter wstępny, programowy. Skarga wymieni w nim choroby trawiące naród i rządzących. W kolejnych omawia poszczególne problemy. Chętnie przy tym czerpie z Biblii, ojców Kościoła, ale i pisarzy antycznych. Zagadnienie odwołań do starożytności w kazaniach sejmowych Piotra Skargi przy okazji odbywającej się w Krakowie w maju bieżącego roku konferencji naukowej zatytułowanej Rzecz o dziele Piotra Skargi podjął profesor dr habilitowany Stanisław Stabryła.
Stosunkowo znaczna liczba rewokacji do historii, filozofii, prawa, religii, teorii ustroju, poczucia patriotyzmu starożytnych Greków i Rzymian w kazaniach sejmowych świadczy z jednej strony o rozległej wiedzy Skargi w dziedzinie starożytności, z drugiej natomiast dowodzi, że zarówno kaznodzieja, jak i jego słuchacze znajdowali w świecie antycznym doskonałe wzory czy też normy, którymi zawsze należy się kierować w życiu publicznym i prywatnym. Odwołania do antyków funkcjonują w kazaniach sejmowych jako egzempla, którymi Skarga stara się wspierać swoje tezy i twierdzenia odnoszące się do poruszanej problematyki politycznej, społecznej, religijnej czy moralnej.
Wracajmy jednak do samych kazań. Omówiliśmy już cztery. Kazanie piąte jest kontynuacją czwartego, w którym ksiądz Piotr Skarga pisze o naruszaniu religii katolickiej przez zarazę heretycką.
Odwoływał się znowu do przesłanek biblijnych, nawiązywał do króla izraelskiego Saula, wskazywał na to, że żadne królestwo nie może trwać, jeżeli będzie miało wielu bogów. W tym nowinkarstwie dostrzegał taką możliwość takiego rozproszenia wiary, że będzie to wiara w wielość bogów i to na pewno do jedności nie będzie prowadziło. Tam oczywiście w tym kazaniu piątym nawiązuje do różnych spraw aktualnych, jak rzeczywistość księstwa pruskiego i pogarszającej się sytuacji katolików w tym księstwie, jak przekonanie protestantów, że samą wiarą będziemy zbawieni, jak negacja bóstwa Chrystusa przez Arian, czyli podejmował wszystkie te najbardziej istotne tematy czasu obecnego, gdy chodzi o zróżnicowanie religijne.
Posłuchajmy zatem fragmentu jednego z kazań w wykonaniu Pawła Kowalskiego, aktora teatru imienia Wilama Chorzycy w Toruniu. Zostały one przeczytane w Kościele Akademickim Świętego Ducha w Toruniu w lutym bieżącego roku na rozpoczęcie roku księdza Piotra Skargi.
Miłość rodzi zgodę, a bez zgody miłość być nie może. Słusznie też mówić do was, tak mam przezacni obmyślacze dobra pospolitego. Ludzi i dusz, ile ich jest w Polsce. Oczy do was obracają, ręce do was wyciągają, mówiąc, jako i oni Egipcjanie do Józefa. Zdrowie nasze w ręku waszych, wyście ojcowie nasi i opiekunowie, a my sieroty i dzieciny wasze, wyście jako matki i mamki nasze. Jeśli źle o nas radzić będziecie, my poginiem i wy sami zginiecie. Wyście rozumy i głowy nasze. I Pan Bóg wam myślić o nas rozkazał. Was Pan Bóg podniósł na wysokie urzędy nie dla was, abyście sami swoich pożytków pilnowali, ale dla ludu, który wam Pan Bóg powierzył.
W kazaniu szóstym o monarchii i królestwie, albo o czwartej chorobie Rzeczpospolitej, którą jest osłabienie królewskiej dostojności i władzy, ksiądz Piotr Skarga jasno wskazywał, że król powinien być silny, ale nie może mieć władzy absolutnej, gdyż kończy się to tyranią.
Skarga był przeciwnikiem takiej samowoli, która prowadziła do pewnych niewłaściwych przerostów, określilibyśmy dzisiaj mianem demokratycznych. Dlaczego? Był to czas, kiedy wprowadzano jako jedną z zasad funkcjonowania Sejmu liberum veto. Idea była niezwykle piękna. Gdy wprowadzano zasadę liberum veto, wprowadzano ją myśląc w sposób następujący. Jeżeli nawet ktoś zły by uchwalić niewłaściwe prawo, przekupiłby prawie wszystkich posłów, żeby takie prawo uchwalić, to nigdy nie uda mu się przekupić wszystkich. Zawsze znajdzie się ten jeden sprawiedliwy, który obroni przed wprowadzeniem niewłaściwego prawa. Ta piękna idea, z którą wprowadzano zasadę liberum veto, okazała się ideą, w której nie przewidziano zasady bardzo prostej, że ktoś jeden może też zerwać cały Sejm, który dąży do czegoś dobrego. I dlatego Skarga widział, że pójście tą drogą, drogą totalnej wolności, niewyobrażalnej nawet dziś, to jest rzecz błędna. I w związku z tym intuicje Piotra Skargi były intuicjami bardzo właściwymi. On mówił wprost, w takim systemie, jak jest teraz, król nie jest królem, ale królikiem. Dziś powiedzielibyśmy tak, że w pewnym sensie królikiem doświadczalnym, na którym można doświadczać różne wariactwa powiązane z istnieniem lub nieistnieniem Rzeczpospolitej. Na przeszkodzie w tym procesie bardzo sądzę właściwego myślenia Piotra Skargi stała jednak wielka wolność szlachecka, w której nie wyobrażano sobie, że może zaistnieć jakiekolwiek ograniczenie tejże wolności.
Kazanie siódme królewski kaznodzieja poświęcił prawom niesprawiedliwym.
Piotr Skarga wskazywał, tak jak uzasadniał to już Frycz Modrzewski, że bez praw sprawiedliwych nie może być prawdziwej wolności i żadne państwo ostać się nie może. Wskazywał, że to jest jawna niesprawiedliwość. Jeżeli szlachcic zabije szlachcica, trafia na rok i kilka tygodni do więzienia i musi zapłacić kwotę 7- czy 8-krotnie wyższą od sytuacji, gdy szlachcic zabije chłopa. I wtedy nie spotyka go żadna kara więzienia, a grzywna jest 8-krotnie niższa niż w wypadku zabójstwa szlachcica. W świetle prawa wszyscy powinni być przynajmniej równi. Wskazywał na to, że w ustanowieniu właściwych praw trzeba po pierwsze uwzględnić prawa, które dał nam Bóg, jako powiedzielibyśmy dzisiaj, prawo naturalne, żeby nie negować natury. Po drugie, żeby uwzględnić dekalog. Po trzecie, żeby uwzględnić prawo, które daje Kościół jako stróż ładu etycznego człowieka.
Jako najmilejszej matki miłować i czcić nie macie, która was urodziła, wychowała, nadała, wyniosła. Bóg matkę czcić rozkazał. Przeklęty, kto zasmuca matkę swoją. Ona wszczepiła tu ołtarz służby Bożej i ofiar przedziwnych. I stara się, abyście nie byli bez kapłana, bez ołtarza, bez nauki i zatem bez Boga, jak to się innym narodom przydało. Moskiewskiego państwa obywatele, patrzcie, jakie uciśnienie i tyranią cierpią. Nie taka to ojczyzna wasza. Matką wam jest, a nie macochą. Ten na milszy okręt ojczyzny naszej wszystkich nas niesie. Wszytko w nim mamy, co mamy. Gdy się z okrętem źle dzieje, gdy dziur jego nie zatykamy, gdy wody z niego nie wylewamy, zatonie i z nim my sami poginiemy. W tym okręcie macie syny, żony, dzieci, wszytko w czym się kochacie.
Wreszcie kazanie ósme księdza Piotra Skargi o niekarności grzechów jawnych.
Wśród tych grzechów wymieniał takie grzechy jak bluźnierstwo przeciwko Bogu, jak łupienie Kościoła, jak zbrodniarze, którzy nie boją się żadnej kary, jak bardzo jednoznaczny wyzysk chłopów, jak lichwiarstwo, zbytki, marnotrawstwo, zaniknięcie miłosierdzia oraz niemoralność, które nie podlegają żadnej karze. W ten sposób kazania sejmowe stanowią swoistą całość.
Spożywania ciała Chrystusowego wszyscy jednym się jego ciałem stajem. Jakoż się zgadzać nie mamy. Chrystus rozdziałów między bracią czynić nie chciał. Proszę, nie dzielcie się tymi trzema dziedzictwy. Religią, królem i ojczyzną miłą. Ale ich wspólnie używajcie. Bo jeśli dzielić się tym poczniecie, wszystko wam zginie. Chryste, niech modlitwa Twoja, którąś Ojca za nami prosił, abyśmy byli jedno, swój skutek weźmie. Amen.
Gdy kazania sejmowe księdza Piotra Skargi ukazały się drukiem w 1597 roku, wcale nie cieszyły się wielką popularnością. Ot było to kolejne dzieło, co prawda znanego jezuity, królewskiego kaznodziei, ale w owym czasie, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, opinia publiczna nie reagowała tak żywiołowo na kolejne publikacje, zwłaszcza tego typu. Kazania swą popularność zdobyły w XIX wieku. O tym oraz o ich aktualności po 400 latach od śmierci wybitnego jezuity jednak już w następnym, ostatnim odcinku.
I to już wszystko w środowym magazynie z rozgłośni watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.